częstotliwości 106,8 MHz w godzinach od 9 do 15.30 jutro. Za utrudnienia przepraszamy. Jest 18. Tu Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. W duchowej łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI zapraszam Państwa do wspólnej modlitwy. Rozważać będziemy tajemnicę wcielenia. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
i poczęłaś Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Oto ja, służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Miłosierdziu Bożemu powierzajmy wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie.
Światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen. Bóg zapłać za modlitwę.
Kto się z nami modlił?
Helena ze Skwierzyny.
Bóg zapłać, Panie Heleno, z Panem Bogiem. Państwo, najbliższe spotkanie Rodziny Radia Maryja, poniedziałkowe, 24 września, będzie w parafii świętego Wawrzyńca w Radziszowie koło Skawiny podczas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w archidiecezji krakowskiej. Naszym uroczystością, naszemu spotkaniu będzie przewodniczył metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Rozpoczynamy informację dnia. Gdzie spoczywa Anna Walentynowicz, która zginęła w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku? To pytanie zadaje sobie rodzina legendy Solidarności. Jak poinformował pełnomocnik Janusza Walentynowicza, mecenas Stefan Hambura, ciało, które było w trumnie Anny Walentynowicz, nie było ciałem bohaterki Solidarności. To wniosek z wczorajszej sekcji zwłok. Nie ma także pewności, czy szczątki dziś poddane sekcji, a które ekshumowano na warszawskich Powązkach, są szczątkami Anny Walentynowicz. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda przesłuchany w sprawie usunięcia napisu imienia Lenina znad historycznej bramy Stoczni Gdańskiej. Przewodniczącego w charakterze świadka przesłuchała gdańska policja na wniosek prokuratury, a ta wszczęła postępowanie po zawiadomieniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Usunięcie napisu było decyzją Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, zeznał Piotr Duda.
Jako człowiekowi przewodniczącemu Solidarności jest mi po prostu przykro, że nie sądziłem, że będę musiał się tłumaczyć na policji za Lenina, za Lenina, którego miejsce jest na śmietniku historii, a nie na stoczni bramy numer 2. Ale widząc wtedy łzy tych ludzi, którzy przychodzili codziennie przez kilka miesięcy, mówili: panie przewodniczący, jak tak może być? No to ta decyzja nasza kolegialna, którą żeśmy wtedy podjęli, była jak najbardziej decyzją słuszną.
Członkowie Komisji Krajowej 28 sierpnia odpiłowali znad bramy napis imienia Lenina, który wisiał tam od maja. Inicjatorem jego zamontowania był prezydent Gdańska Paweł Adamowicz z Platformy Obywatelskiej. Przywrócenie napisu wywołało oburzenie gdańszczan, a także działaczy Solidarności. Uznali to za czyn haniebny. Przewodniczący Piotr Duda dziwi się prezydentowi Adamowiczowi, że angażuje w taką sprawę policję i prokuraturę i naraża państwo na zbędne wydatki publiczne. Jutro w Bykowni na Ukrainie zostanie otwarty i poświęcony czwarty cmentarz katyński. Spoczywa na nim około 2000 Polaków z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej. W uroczystości otwarcia polskiego cmentarza wojennego wezmą udział prezydenci Polski i Ukrainy. Do Kijowa udaje się też specjalnym pociągiem pielgrzymka rodzin katyńskich.
W lesie na terenie podkijowskiej Bykowni w latach 30. XX wieku potajemnie grzebano ofiary stalinowskich represji. Tu także pochowano około 2000 polskich jeńców wojennych zamordowanych przez Sowietów między wrześniem 1939 roku a czerwcem 1941. Ich nazwiska znalazły się na tzw. ukraińskiej liście katyńskiej, a ta liczy w sumie 3435 nazwisk obywateli II Rzeczpospolitej pomordowanych przez NKWD. Od 2001 roku prace archeologiczne prowadziła w Bykowni ekipa polskich archeologów pod kierunkiem profesora Andrzeja Koli z Torunia. Cmentarz wojenny w Bykowni będzie czwartym cmentarzem katyńskim po cmentarzach w Lesie Katyńskim, Miednoje i Charkowie Piatichatkach, które otwarto w 2000 roku.
Kolejna fala greckich protestów przeciw oszczędnościom. W Atenach trwa całodobowy strajk pracowników transportu publicznego.
Ten rząd rujnuje greckie społeczeństwo.
Z kolei na początku tygodnia bezterminowy strajk rozpoczęli sędziowie oraz lekarze zatrudnieni w publicznej służbie zdrowia. Jutro pracę przerwą pracownicy urzędów podatkowych. Grecki rząd chce wdrożyć nowy pakiet oszczędnościowy. Przewiduje on likwidację 15 tysięcy etatów w sektorze publicznym, a także wprowadzenie 6-dniowego tygodnia pracy. Cięć domagają się międzynarodowi pożyczkodawcy, Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Chodzi o sumę 11,5 miliarda euro, którą rząd ma zaoszczędzić do końca 2014 roku. Komisja Europejska zaleciła czeskiemu rządowi wstrzymanie eksportu mocnych alkoholi. Jeśli tak się nie stanie, już jutro możliwa jest decyzja Unii Europejskiej w sprawie zakazu importu wysokoprocentowego alkoholu z Czech. W Czechach w następstwie wprowadzenia do obrotu alkoholu metylowego zmarło co najmniej 23 osoby. Dlatego w tym kraju od ubiegłego piątku obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów zawierających powyżej 20% alkoholu. Zatruty alkohol pojawił się także w Polsce.
Rząd Japonii wystąpi do władz Chin o wypłacenie odszkodowań za szkody wyrządzone w japońskich placówkach dyplomatycznych w Chinach. Zniszczeń dokonano podczas ostatnich demonstracji wywołanych sporem o wyspy na Morzu Wschodniochińskim. Roszczenia wobec władz w Pekinie wysuwają także japońskie prywatne firmy, których mienie zostało zniszczone przez demonstrantów.
Antyjapońskie protesty w Chinach trwały od ubiegłego tygodnia. Przez ostatni weekend w co najmniej 5 chińskich miastach rozwścieczony tłum plądrował japońskie sklepy i restauracje oraz niszczył samochody japońskich marek. Protestujący włamywali się też do budynków japońskich firm. We wtorek protesty objęły 100 miast. Protestujący obrzucali kamieniami, cegłami, jajami i butelkami budynki japońskich placówek dyplomatycznych. Demonstracje w Chinach zaczęły się po decyzji rządu Japonii o wykupieniu z rąk prywatnych wysp na Morzu Wschodniochińskim. Pekin twierdzi, że wyspy podlegają Chińskiej Republice Ludowej. Jednak bezludne Senkaku są od lat administrowane przez Tokio. Wyspy znajdują się w pobliżu bogatych łowisk i prawdopodobnie dużych złóż ropy naftowej i gazu.
I jeszcze spójrzmy, jaka pogoda czeka nas tej nocy, a także jutro. Noc chłodna, mgły na Podlasiu, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Temperatura od 2 stopni na Podlasiu, 3 w Małopolsce, 5 w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu, 6 w Zachodniopomorskiem, 9 na Pomorzu, do 10 na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich, ciśnienie 1012 hektopaskali. Jutro pogodnie na obszarze całego kraju. Termometry wskazywać będą od 15 stopni na Podlasiu, na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem, 16 na Pomorzu, w centrum, w Małopolsce i na Podkarpaciu, 17 w Zachodniopomorskiem i w Wielkopolsce, do 18 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie 1013 hektopaskali. A więcej informacji o godzinie 20, na którą już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam i czekam na Państwa. Do zobaczenia.
W sobotę 22 września Radio Maryja przeprowadzi transmisję z 16 ogólnopolskiej pielgrzymki leśników na Jasną Górę. Mszy świętej będzie przewodniczyć ksiądz biskup Edward Janiak, ordynariusz diecezji kaliskiej. Homilię wygłosi ksiądz biskup Antoni Dydycz, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej. Rozpoczęcie transmisji w sobotę 22 września o godzinie 11.
Marsz Obudź się Polsko. Warszawa 29 września.
Jeżeli chcemy żyć godnie, jeżeli chcemy mieć pracę.
Poseł Rzeczypospolitej Andrzej Jaworski.
Jeżeli chcemy być dobrze leczeni, jeżeli chcemy, aby nasze dzieci były dobrze uczone, jeżeli chcemy żyć w bezpiecznym kraju, musimy się w końcu obudzić. Dlatego 29 września musimy być w Warszawie. Musimy być razem. Obudźmy się. Bądźmy razem w Warszawie.
29 września jesteśmy w Warszawie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam. Zapraszam na nasze rozmowy niedokończone. Temat, który chcemy Państwu dzisiaj zaproponować. Dramatyczne zadłużenie naszych szpitali zagrożeniem państwa i obywateli. Nasi goście, pani Maria Ochman, witam serdecznie.
Cześć Boże.
Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSDZ Solidarność. Pan poseł Czesław Hoc.
Witam serdecznie.
Lekarz, endokrynolog, członek Sejmowej Komisji Zdrowia. Będzie również, mamy nadzieję, z nami pan Adam Sandauer, założyciel i honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Drodzy Państwo, pani Mario, pani przewodnicząca, mamy mówić o szpitalach, że to aż, no, można powiedzieć, poważnie brzmi, że zadłużenie szpitali jest zagrożeniem dla państwa, na pewno zagrożeniem dla obywateli. Docierają co chwilę jakieś informacje o tym, że długi rosną szpitali. Może jak gdyby takim najjaskrawszym przykładem jest Centrum Zdrowia Dziecka, bo tam przecież ci najmłodsi potrzebujący to takie oko, prawda? Myślę nie tylko u matki i u ojca, ale w każdym społeczeństwie zdrowo myślącym, no, troska o dzieci. I Centrum Zdrowia Dziecka 200 milionów złotych długo. To dużo czy mało?
To bardzo dużo dla tego szpitala. To jest centrum, instytut. To jest wyjątkowy szpital. Poza tym, że jest to szpital pomnik. Szpital, który został wzniesiony wysiłkiem wielu Polaków również jako pomnik dla tych dzieci, które w czasie II wojny światowej nie otrzymały pomocy medycznej. Pomnik postawiony również ku przestrodze, aby taka sytuacja więcej nie miała miejsca. I o ironio, ten szpital w tym roku obchodzi 35-lecie swojego istnienia. Właśnie w tych dniach miał się odbyć jubileusz szpitala. Pracownicy, niektórzy pracujący w tym szpitalu od początku mieli zostać oznaczeni wyróżnieniami państwowymi, oznaczeniami. Gala się nie odbyła, ponieważ rzeczywiście szpital nie z własnych winy, nie z powodu tego, że źle gospodaruje środkami, ma gigantyczne zadłużenie. Moglibyśmy tutaj, ojcze, mówić bardzo długo na temat tego, w jaki sposób to zadłużenie powstaje. Natomiast najistotniejsze jest to, co można zrobić w tej chwili dla tego szpitala i dla małych pacjentów.
On przyjmuje corocznie chyba 30 tysięcy małych pacjentów, tak? I to dzieci chyba chore z całego kraju.
Z całej Polski przyjmuje. I nie tylko. Ale trzeba powiedzieć przede wszystkim, że to jest taka ostatnia instancja w Polsce, można powiedzieć, czyli rodzice, kiedy już lekarze...
Ostatnia deska ratunku, tak?
Tak, jeżeli lekarze rozkładają ręce, tam się dokonuje bardzo, bardzo unikalnych procedur. Między innymi pamiętamy historię młodego chłopca, który po zjedzeniu mu homora sermotnikowego trzeba było przeszczepiać wątrobę. To ten chłopiec walczył kilka miesięcy o życie. Odbywały się bodajże chyba dwa przeszczepy. To była walka, którą temu chłopcu kibicowała cała Polska. Trzymała kciuki za powodzenie tej operacji. Ale takich przypadków jest bardzo wiele. To jest olbrzymi szpital, gdzie rzeczywiście te dzieci w pewnej specyficznej atmosferze też są leczone. Mnie w tym wszystkim, proszę ojca, najbardziej zbulwersowało to, że po takim dramatycznym liście, który napisał pan profesor Książyk do ministra zdrowia. Minister zdrowia odpowiedział, że pan profesor nie powinien pisać takich ckliwych listów, czy też poematów nawet to określił, tylko po prostu zwolnić połowę pracowników, przygotować program restrukturyzacji i najlepiej, myślę, w konsekwencji doprowadzić do przekształceń prywatyzacyjnych albo nie wiem, co można jeszcze wymyślić, żeby sytuację uzdrowić. I tutaj pan profesor zachował się w sposób niezwykły, jak na rzeczywiście w końcu to jego etat zależy od decyzji pana ministra, ale on powiedział bardzo wyraźnie, że on nie zwolni pracowników, bo tam są wszyscy potrzebni tym małym pacjentom.
Zresztą czytałem taką wypowiedź,
nie można traktować pracowników jako podstawowego kosztu.
Centrum Zdrowia Dziecka, że cały czas negocjujemy z dostawcami, chodzi o, prawda, chociażby lekarstwa, cały czas zwalniamy ludzi. To jest ciągły proces, więc tutaj
to jest
do tych
oczywiście, że szukanie kosztów, ale nie można traktować przede wszystkim pracowników jak kosztów, bo ktoś musi leczyć, ktoś musi się zajmować tymi maluchami, a poza wszystkim to są specjaliści, których z otwartymi rękoma przyjmą wszędzie. Natomiast problem tkwi gdzieś indziej, poza cynizmem, poza taką arogancją, poza taką bezdusznością, problem po prostu tkwi w finansowaniu, w złym finansowaniu, zwłaszcza usług dla małych pacjentów, dla dzieci w Polsce. Tutaj wprowadzenie jednorodnych grup pacjentów, które się odbyło kilka lat temu, niestety spowodowało to, że zwłaszcza pediatria, a ta wysokospecjalistyczna pediatria szczególnie, jest po prostu bardzo źle, bardzo niewystarczający sposób wyceniona. Ja nie chciałabym tu wchodzić w bardzo szczegółowe procedury, ale powiem tak. Po prostu takiego małego pacjenta często leczy się kompleksowo. Znaczy się, to nie jest tylko, że to dziecko jest chore, ma jakąś wadę, ale po prostu trzeba przeprowadzić szereg badań. Często okazuje się, że to dziecko jest chore również na coś innego i to leczenie po prostu się wydłuża.
Tylko ktoś taki system rozliczeń, tak, tego jednorodnej grupy pacjentów wprowadził, a wiemy, że no, jeżeli Centrum Zdrowia Dziecka,
ale ja muszę
to powiedzieć, procedury są znacznie skomplikowane. I teraz to może być taka spirala, tak?
Tak, ale myślę, że tutaj pan poseł potwierdzi, że wtedy, kiedy wprowadzano te grupy i kiedy rzeczywiście uchwalano taki budżet, to wówczas nawet były prezes Paszkiewicz, którego już nie ma, bo został odwołany, przestrzegał też przed tym, mówił o tym, że jakby to ta sytuacja, która jest, jeśli chodzi o pediatrię, to się źle skończy. Zresztą to jest centrum, które jest w Warszawie. Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który to centrum finansuje, wielokrotnie jakby tutaj domagał się zmiany decyzji politycznych. Bo ja chcę powiedzieć otwarcie. Decyzje prezesa NFZ-u są decyzjami, które wcześniej zapadają na Miodowej, a więc w gabinecie ministra, w gabinecie polityków. Żaden prezes, mimo że tak ochoczo się zwala odpowiedzialność na NFZ, żaden prezes sam tego nie wymyśla. Po prostu to są zarządzenia, które w każdej chwili minister może zmienić, a powstają z reguły w oparciu o rozporządzenia ministra zdrowia i ministra finansów. Po prostu państwo polskie oszczędza na zdrowiu Polaków i to, co ojciec podniósł, jest szczególnie bolesne, bo nie troszczy się o rozwój najmłodszych swoich obywateli, nie troszczy się po prostu o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
Panie doktorze, panie pośle, no, jak jest z tymi właśnie procedurami? Czy to prawda, że gdzieś tam jeden minister z drugim no, powie, że tyle pieniędzy możemy wydać i NFZ tylko tyle zakontraktuje?
No, proszę Państwa, no, niestety jest to prawda, że tak naprawdę nie liczy się pacjent teraz w tym systemie ochrony zdrowia, a przede wszystkim procedury. No i rzeczywiście można powiedzieć, że w systemie ochrony zdrowia, już tej służby zdrowia, jako polskiej służby zdrowia, to trudno powiedzieć, że już jest to już służba i trudno powiedzieć, że ona jest zdrowa. Ani służby, ani zdrowia, ani zdrowa. I myślę, że właśnie to, co pani przewodnicząca powiedziała, rzeczywiście jeśli chodzi o Centrum Zdrowia Dziecka, jest takie piękne powiedzenie, gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, a więc rzeczywiście jest to wrażliwa materia i ten najsłabszy, ten najmniejszy uczestnik systemu ochrony zdrowia powinien być w istocie najważniejszym i bardzo takim oczkiem w głowie. Tym bardziej, że Centrum Zdrowia Dziecka to, jak ojciec zauważył, to jest ta ostatnia instancja i to jest też wiara i nadzieja rodziców, wielu rodziców w Polsce całej, gdy dziecko jest ciężko chore i chore na bardzo ciężką chorobę, która nie może być leczona no, nawet w wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach regionalnych i trzeba właśnie tego ratunku w Centrum Zdrowia Dziecka. To jest taka ostoja nadziei i wiary. I właśnie na tej Sejmowej Komisji Zdrowia mówiliśmy o tym, że to 200-milionowe zadłużenie tego Centrum Zdrowia Dziecka, która bierze się nie z błędu zarządzania, właśnie z jednorodnych grup pacjentów, na czym to wszystko polega, bo jeśli my bardzo trudne dziecko, na przykład z mukowiscydozą, leczymy w Centrum Zdrowia Dziecka i ono ma zapalenie płuc, które wymaga bardzo długiego i kosztochłonnego leczenia, nie takimi pospolitymi antybiotykami, ale antybiotykami takimi innowacyjnymi, nowoczesnymi, o szerokim spektrum działania, bardzo drogimi, no to nie płaci się za zapalenie płuc, tylko płaci się za tą jednostkę podstawową mukowiscydozę, która też jest bardzo kosztochłonna i praktycznie to dziecko, które...
Można być, jakby ktoś powiedział, leczymy dwie jednostki,
tak, ale płacimy za jedno, płacimy. Do tymczasem na przykład, albo inny jakby, jakikolwiek inny przykład, każde zapalenie płuc na przykład jest tak samo płacone w Centrum Zdrowia Dziecka, jakby w każdym innym szpitalu. Ale tam jeszcze jest oprócz tego wada serca na przykład u tego dziecka, dlatego na przykład jest skłonność do zapalenia układu oddechowego i tak dalej, i tak dalej. To jest skomplikowany przypadek, dlatego pan profesor Książek po prostu proponował albo sugerował takie rozwiązanie, żeby był przelicznik troszeczkę wyższy, na przykład 1-2, żeby to rekompensowało te procedury bardzo wysokospecjalistyczne, które w normalnych szpitalach albo w powiatowych, czy nawet regionalnych wysokospecjalistycznych ośrodkach nie dadzą sobie rady z tym dzieckiem, dlatego że to musi być holistyczne objęcie opieką kompleksowe, bardzo wysokospecjalistyczne, ale w wielu zakresach. Dlatego jest bardzo dziwne, że tego nie rozumie organ prowadzący, czyli Ministerstwo Zdrowia. I na przykład na list pana profesora, list odważny, list powiedziałbym taki też z zacięciem, no odpowiada, że no, wy zarabiacie więcej czy mało, czy za duże zatrudnienie, wysoki wskaźnik wynagrodzenia, co jest oczywiście nieprawdą.
Szuka winy dlatego,
że
indziej,
tak. Od 2005 roku wzrosło wynagrodzenie na przykład, ale nie zauważa już pan minister, że właśnie w 2006 roku, 22 lipca, tak zwana ustawa Wedlowska zarządu Prawa i Sprawiedliwości, zarządu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, właśnie pracownicy służby zdrowia wszyscy dostali 30% przełomową podwyżkę. I to między innymi dało wzrost tych wynagrodzeń. Poza tym to tylko Prawo i Sprawiedliwość w tym dwuletnim rządzeniu dało tą podwyżkę, zwiększyło z budżetu państwa, nie z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale z budżetu państwa. Daliśmy około 4 800 000 000 zł tylko na podwyżki i również zasililiśmy w ogóle budżet służby zdrowia. Dlatego porównywanie, że tam średnia zarobków jest 4600 zł, gdy tymczasem na przykład w Ministerstwie Zdrowia jest urzędników średnie wynagrodzenie 4700 zł, a już w Ministerstwie Rolnictwa na przykład 7 200 000 zł, czyli praktycznie horrendalne średnia wynagrodzenia. I praktycznie żonglowanie takimi niehumanitarnymi wręcz, nieetycznymi kryteriami czy argumentami jest po prostu niestosowne i niegodne pana ministra, który szczerze mówiąc powinien pochylić się nad tym małym tym pacjentem, bo rzeczywiście jeszcze raz powtarzam, największą jakby wartością jest uśmiech tego dziecka, a ten uśmiech no, z kilku powodów już przygasł, bo nie tylko dla dziecka, ale też dla rodziców tego dziecka, dlatego że jeśli my nie będziemy mieli tej wiary, nadziei, że jest ośrodek wysokospecjalistyczny, który daje nam tą nadzieję, że wyzdrowienia i wyleczenia naszego dziecka, no to rzeczywiście będzie to bardzo niekorzystne, więc powiedziałbym, wtedy można zadać pytanie, no quo vadis medycyna, quo vadis Polska.
Ja dodam do tego, co powiedział pan poseł, że rzeczywiście jest to przerażające, że w kraju, gdzie ministrem zdrowia jest pediatra, a marszałkiem Sejmu też jest pediatra, bo to trzeba pamiętać, że pani marszałek Kopacz zawsze podkreśla, że ona jest lekarzem pediatrą. Polskim dzieciom dzieje się krzywda. Rodzicom polskich dzieci, chorych dzieci również dzieje się krzywda. Ja powiem o, już nie, żebyśmy nie koncentrowali naszej uwagi tylko na Centrum Zdrowia Dziecka, bo to jest ta ostatnia instancja, ale podam przykład, skąd między innymi również biorą się długi właśnie takich placówek jak Centrum Zdrowia Dziecka. Mianowicie szpitale w tej chwili, ponieważ no, nie tylko są zadłużone, ale nikt nie chce stanąć w prawdzie i powiedzieć, skąd to zadłużenie i dlaczego szpitale, które przeszły już wszystkie możliwe cięcia restrukturyzacyjne, gdzie pracowników zminimalizowano liczbę zatrudnionych pracowników, gdzie można powiedzieć wyprowadzono wszystkie usługi na zewnątrz, żeby było taniej, ciągle tych długów jest coraz więcej. Otóż wprowadzono...
A jak wygląda sprawa, przepraszam, że tak wchodzę w zdanie, z tymi nadwykonaniami, tak? Bo lekarz nie może powiedzieć, że ja cię nie przyjmę,
tak powie,
prawda?
Tak powie i ma prawo.
Może będzie musiał, ale...
I tak robią, proszę ojca. Chcę powiedzieć ojcu, że właśnie w Centrum Zdrowia Dziecka zamknęło na przykład już przyjęcie na laryngologii z tego właśnie powodu, że no, pan minister kazał im po prostu liczyć pieniądze, w związku z tym oni się nie mogą dalej zadłużać. Przyjmowanie pacjentów w sytuacji, kiedy nie mamy gwarancji, że NFZ zapłaci za świadczenia ratujące życie, a konia z rzędem
temu, kto oceni na izbie przyjęć, czy pacjent, który w tym momencie jest przyjmowany do szpitala, ma tylko zagrożenie życia, zdrowia, czy już życia. W związku z tym mamy taką sytuację, że rzeczywiście to zagrożenie zamknięciem drzwi do szpitali istnieje. Chcę jednak wrócić do tego wątku dotyczącego długów Centrum Zdrowia Dziecka między innymi. Otóż zadzwonili do mnie rodzice małych pacjentów leczonych nefrologicznie, a więc chorych na nerki, również dializowanych w jednym ze szpitali w Szczecinie, który po prostu zlikwidował tą poradnię i przesłał te dzieci, zresztą również lekarze, przeszli do szpitala w Gorzowie. Tam ta przychodnia w Gorzowie, poradnia przyszpitalna, będzie czynna tylko do końca września, ponieważ nowy dyrektor, były wiceminister zdrowia, pan Marek Twardowski, widocznie uznał, że jest to zbyt kosztochłonne, bo rzeczywiście leczenie małych dzieci jest kosztowne, to są mniej więcej te powody, o których mówił pan poseł. I rodzicom powiedziano, drodzy państwo, macie do wyboru Poznań albo Gdańsk. Więc dochodzi do sytuacji takiej, że pacjenci, którzy muszą jeździć bardzo często i to muszą być określone warunki, w jakich ten pacjent jest również przewożony i przyjeżdża na te badania, tą drogę im się wydłuża do kilkuset kilometrów. My dochodzimy do absurdu, nie mówiąc o tym, że to jest dramat rodziców, nie mówiąc o tym, że to jest dramat dzieci, które muszą coraz dalej od swojego miejsca poszukiwać, a więc to jest dodatkowy stres, to jest to łamanie prawa, bo jest to łamanie konstytucji, która mówi o równym dostępie do świadczeń zdrowotnych. My tu mówiliśmy o tym wielokrotnie i ja też o tym mówiłam, że przekształcenia szpitali wymuszą to, o czym powiedział ojciec, że będziemy robić tylko to, co nam się opłaca, od czego nie będziemy mieli długów, a to, co po prostu jest kosztowne, co jest tak zwane no, nierentowne, nie przynosi zysku, będziemy to odsuwać do instytutów. I tak się dzieje. I te instytuty bardzo często, te kliniki, te szpitale wysokospecjalistyczne po prostu no, zbierają te dzieci, bo przecież one gdzieś muszą znaleźć pomoc. Nie mówiąc o tym, że czekają w długich kolejkach.
Dziękuję. Jeżeli mogę, przywitamy pana Adama Sandauera. Witam serdecznie.
Dzień dobry ojcu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, cieszymy się, że pan jest z nami. Ja jeszcze wspomnę, bo powiedzieliśmy o panu profesorze, który pisał odważnie do pana ministra, ale tych listów jest znacznie więcej, chociażby taki list otwarty pana doktora Macieja Kowalczyka, to jest prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Też mu mówi, że podobna sytuacja, więc gdzie szpital?
Proszę ojca. Właścicielem tych szpitali jest minister zdrowia.
Ojca. No więc on pisze i do pana premiera, do ministra, do senatorów, prawda, do Bolesława Piechy, bo to przewodniczący całej Komisji Zdrowia, do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, do rzecznika praw dziecka, rzecznika praw pacjenta.
Proszę ojca, chodzi o to, że ta koalicja rządząca, Platforma Obywatelska i PSL, mają koszmarną, niewybaczalną strategię, jeśli można to nazwać strategią, koncepcję, że niewidzialna ręka wolnego rynku wszystko rozwiąże, że pieniądz jest najważniejszy i on będzie regulował wszystko. Są takie dziedziny, proszę ojca, i w każdym świecie cywilizowanym, w państwach cywilizowanych, że są pewne dziedziny życia publicznego, że nie może pieniądz tam rządzić. I właśnie ta koalicja założyła, że jeśli ta niewidzialna ręka wolnego rynku, wprowadzimy wolny rynek, no to wszystko rozwiąże. No nie rozwiąże, bo nie rozwiąże komercjalizacja, potem prywatyzacja, bo spróbujmy sprywatyzować na przykład no, straż pożarną. Im więcej pożarów, bo będzie to towar, pożar to będzie towar. Im więcej pożarów, tym więcej będziemy zarabiali. Spróbujmy sprywatyzować policję, towarem będzie przestępstwo. Jeśli będzie więcej przestępstw, będzie więcej policja zarabiała. To jest absurd po prostu. Są pewne dziedziny, które nie można komercjalizować, które nie można prywatyzować. To jest bezpieczeństwo publiczne, to jest oświata, to jest kultura i to jest przede wszystkim zdrowie. I ta nachalność i to, że teraz 2013 rok będzie rokiem dramatycznym dla organów prowadzących, czyli dla samorządu, dlatego że 2013 rok będzie kończył się rok obrotowy i będą szpitale przyjmować sprawozdania finansowe i ujemny wynik z tego sprawozdania finansowego będzie wymuszał na organach prowadzących, czyli samorządach, spłacenie tego ujemnego wyniku. Jeśli nie spłacą w ciągu 3 miesięcy, to w ciągu 12 miesięcy muszą zmienić formę organizacyjno-prawną. Tak, to wymusza ustawa o działalności leczniczej albo zlikwidować. Czyli no, z 2013 rok zaraz wiele setki, jeśli jest 700, około 700 szpitali publicznych, setki polskich szpitali obligatoryjnie będzie musiało przekształcać się w spółki prawa handlowego, by potem prawdopodobnie ogłosić upadłość i prywatyzować. No to jest po prostu coś niebywałego i to społeczeństwo jakby wie i zaczyna się już no, z tego wszystkiego godzić, dlatego że jest takie zamieszanie, jest takie zniechęcanie. Całe szczęście, że właśnie związki zawodowe, całe szczęście, że Prawo i Sprawiedliwość jeszcze i związki zawodowe, które przede wszystkim NSZ Solidarność, która i związki inne zawodowe, które naprawdę...
Związkom zawodowym szyje się buty, tak?
Znaczy, to nie jest, w ogóle to nie jest rola związków zawodowych, prawda?
Jest, ale
bo
jest,
my
ale
powinniśmy
jest
dbać o miejsca pracy.
Zresztą
ale ponieważ...
i też organizacje pacjenckie,
tak,
bo
ale chcę powiedzieć, że my właśnie...
Wielokrotnie rozmawiamy na ten temat.
Może uprzedzając też pytania naszych słuchaczy, chcę powiedzieć, że Solidarność rozpoczęła właśnie mając na uwadze to, że ta ustawa, o której w ogóle nikt nie słyszał, bo to była jedna z ustaw pani minister Kopacz ze słynnego pakietu. Pani minister doszła do Sejmu i teraz wszyscy, przepraszam za kolokwializm, bujamy się, co z tą ustawą będzie. Łącznie chyba z panem ministrem, który jest bardziej wystraszony niż ustawa przewiduje. Skutków, jakie mogą nastąpić. Więc my po prostu próbujemy stworzyć pewną presję i rozmawiamy z wojewodami, spotykamy się z wojewodami, bo wojewoda w każdym województwie odpowiedzialny jest za zorganizowanie opieki zdrowotnej na danym terenie. Pytamy, zapraszamy starostów, ponieważ związki zawodowe są wiceprzewodniczącymi Komisji Dialogu Społecznego przy wojewodach. Zapraszamy starostów, pytamy, na ile jesteście przygotowani do tego? Czy macie pieniądze na to, żeby przejąć te długi? Co zrobicie po wejściu w życie tej ustawy? I proszę mi wierzyć, że w dwóch województwach już i mamy opinię, ponieważ wojewodowie no, obawiają się przyjęcia takiego stanowiska, bo boją się o utratę chyba swoich foteli, ale to jest ważne, że te dokumenty są, w których wszyscy partnerzy społeczni, a więc rząd, w osobie wojewody, starostowie, przedstawiciele związków zawodowych wyrażają delikatnie mówiąc ogromne zaniepokojenie faktem wejścia, co może spowodować ta ustawa, jakie skutki może spowodować. Teraz w przyszłym tygodniu będzie w Małopolsce, w Krakowie takie spotkanie. Liczę tutaj, ponieważ tam wojewodą jest były prezes NFZ-u, były minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Miller, który doskonale zna specyfikę służby zdrowia. Bardzo jestem ciekawa, na ile takie województwo jak Małopolska jest przygotowane właśnie na skutki tej liberalnej ręki rynku, czyli tego, że po prostu wynik finansowy będzie decydował, który szpital zostanie, a który
jedno
zostanie
zdanie
zmieniony.
Jaka jest wręcz perfidia polityczna? Tym samym minister Rostowski, jeśli nawet organ prowadzący, nawet powiat chciałby pokryć długi, to też praktycznie nie będzie mógł, dlatego że jest nałożony taki rygor finansowy na dyscyplinę budżetową samorządów, że praktycznie nie będzie mógł zaciągnąć kredytów, nie będzie mógł jakby
pomóc,
dlatego że jest nałożony z drugiej strony kaganiec dyscypliny budżetowej dla samorządów. Tak, praktycznie oni zostają, nie dość, że zrzucone zostały na barki samorządów no,
wszystko
opieka
praktycznie
zdrowia,
ale praktycznie
jeszcze
wszystko
im zakazano, jakby dano im taki rygor finansowy, to jest dyscyplinę budżetową, jest taki słynny artykuł o finansach publicznych w samorządach, że praktycznie im nie będzie można nawet, jeśli będą nawet chcieli podjąć tą walkę o ten szpital, nie będą mogli tego zrobić. To jest po prostu już jakby z góry zaplanowane, no, nie boję się tego słowa użyć, przepraszam za to słowo, perfidia polityczna, że tak doprowadzić do tego, że obowiązkowe, obligatoryjne przekształcenie w spółkę prawa handlowego, potem prawdopodobnie ogłoszenie upadłości i niestety przyjęcie za symboliczną złotówkę, oczywiście za grosze naszego majątku, naszego dobra narodowego, które zresztą wypracowaliśmy. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z pracownikami. Przecież to ci pracownicy wytwarzali ten kapitał tego przedsiębiorstwa. Ich się nikt nie pyta. Przychodzi dwa lata, jest prezes, czy dwa lata dyrektor i praktycznie on ogłasza restrukturyzacji, on zwalnia, robi na kontrakty, pielęgniarki czy inne, innych pracowników. Po prostu no, godność pracownika, to co zresztą zawsze walczą związki zawodowe, my też to widzimy na komisjach zdrowia, jest deptana w sposób wręcz oficjalny.
Panie Adamie, pytanie, kto szuka i czy znajduje rozwiązania, bo pewnie my, jak gdyby to widzimy, te 200 milionów Centrum Zdrowia Dziecka czy innych szpitali takich właśnie specjalistycznych, to już jest jakaś wypadkowa, tak? My widzimy, że to się dzieje, to już jest
dłuższego czasu.
To już się stało, tak?
Natomiast ja myślę, że trzeba podkreślić no, podstawową rzecz. Zdrowie nie jest towarem. Jeżeli ktoś myśli, że będzie sprzedawał zdrowie i że To są pewne rzeczy jak prawa obywatelskie, które w ogóle nie podlegają sprzedaży. Ja chciałbym Państwu przypomnieć takie słowo, które było używane przed laty, ale w tej naszej liberalnej rzeczywistości zostało zapomniane słowo, które niegdyś przed wojną jeszcze od free market, frymarczyć. Jeżeli ktoś próbuje sprzedawać prawa obywatelskie, no to robi rzecz najpaskudniejszą, jaką można. Ja chcę zwrócić uwagę na taki fakt, że wynik finansowy szpitala, jeżeli jest pozytywny, wcale nie znaczy, że musi być dobry wynik zdrowotny dla obywateli, bo oczywiście szpitale, które będą prowadziły tylko najprostsze działania, te najbardziej opłacalne, będą miały najbardziej pozytywne wyniki. Leczenie niestety jest drogie. Natomiast jeżeli patrzymy się na dorobek tej koalicji, tych ostatnich kilku lat, to ja bym chciał zwrócić uwagę na prosty fakt, który widać zresztą, jeżeli dobrze się przyjrzeć tym danym, które opublikowało Ministerstwo Zdrowia. Otóż w przeciągu ostatnich 5 czy 6 lat te środki, które wpłynęły do Centrum Zdrowia Dziecka, no to jest o 60 tam milionów złotych więcej niż 5 lat temu, ale to jest tyle samo, ile podniosły się pensje w międzyczasie, a gdzie inflacja, która zjadła koszty leczenia. No, jeżeli się nie zrównoważy środków dla leczenia pacjentów czy na inne rzeczy, to będzie rósł dług. Przecież szpital próbuje wykonywać swoje obowiązki statutowe, leczyć ludzi. No pensje poszły do góry, to nie oszukujmy się, no, jest to fakt obiektywny i musiały pójść, bo były stosunkowo niskie.
Ale wszystkie inne koszty...
Ale na to były oddzielne środki, panie prezesie.
Tak naprawdę, to przyjmijmy do wiadomości, te środki poszły do góry o tyle, ile poszły pensje. To tak naprawdę to, co było na leczenie ludzi i na obsługę w tym Centrum Zdrowia Dziecka, po prostu zostało zjedzone przez inflację i tego jest realnie mniej, stąd w praktyce ten dług. Jeżeli ktoś podjął decyzję, używamy korporacji do walki politycznej w przeszłości, godzimy się na duże podwyżki, dobrze. Taka była koncepcja, ale nie może się to odbywać kosztem pacjentów. No to nie może być tak, że zabiera się pacjentom, a daje się korporacji. Bo jeżeli tak, to trzeba zdecydować się na prosty ruch. Dajemy podwyżki, ale musimy dać także te podwyżki na leczenie, żeby nie zabrać z tej puli na ludzi.
Dwa ważne aspekty jeszcze zapominamy, bardzo ważne, które w ogóle nikt o tym już nie pamięta. A przecież szpital czy jakakolwiek jednostka służby zdrowia musi spełniać misję, wypełniać misję. To jest bardzo ważne. Misja jest nadrzędną kategorią, ważniejszą od formy organizacyjno-prawnej. To jest najważniejsze.
Ale jeżeli będzie spółką, to ta misję zastępuje zysk, ponieważ szpital działający w oparciu o prawo handlowe, czyli spółka, ona po prostu musi się kierować tym, co w kontekście prawa handlowego jest najważniejszym, czyli po prostu przynoszeniem zysku, bo ona po prostu po to jest utworzona. I to nie jest coś złego. Po prostu to jest naturalna ekonomia.
Pytanie, czy my gdzieś zakładamy, że te środki znajdziemy, tak? Bo pan minister Rostowski powinien wyasygnować, tak? Nie wiem, z budżetu, bo mówimy, podnosimy 60 milionów, a tak naprawdę dajemy to tym, którzy też, no, ich koszta życia wzrosły, lekarzy, całego personelu.
Zabrano to pacjentom.
A musimy wiedzieć, ile w ogóle jest.
Ja muszę
ale czy przewidziano właśnie na to, żeby podwyżkę zrobić personelowi i podwyżkę zrobić dla szpitala?
Nie, ale musimy sprostować, panie prezesie, bo tutaj jedna rzecz jest istotna. Mianowicie ta podwyżka, o której mówimy, była oddzielnymi środkami. To były oddzielne pieniądze, które szpitale dostały na podwyżki. To nie były pieniądze uszczknięte, można powiedzieć, kosztem pacjentów, ponieważ bardzo często niestety się tak zdarza, że jest taki bardzo prosty skrót, że to pracownicy służby zdrowia
przejadają. Panie Mario, nie wiem, czy nie powinny iść te można być dwa wskaźniki, razem, te dwa słupki razem, bo normalną rzeczą jest, że
i powinny,
pracownicy
ojce,
powinni mieć lepsze uposażenie, bo rosną, mówię, koszta ich życia, tak? Ale rosną koszta leczenia, tak?
Ale ostatnia podwyżka, powtarzam jeszcze raz, ostatnia podwyżka w ogóle w służbie zdrowia, mówimy tutaj o instytucie, bo akurat na przykładzie tego instytutu mówimy, to była ta, o której mówił pan poseł, czyli z czasów profesora religii. Więc na litość boską, to już jest tyle lat, a Platforma rządzi. Wszystkim niektórym się wydaje, oni wmawiają nam to, że no, rządzą dopiero, nie wiem, kilka miesięcy. To jest 5 lat. I przypomnę, że premier w 2008 roku, kiedy było takie widowisko medialne pod tytułem Biały Szczyt, w rolach głównych z panią minister Kopacz ówczesną i panem premierem. Pan premier wtedy obiecał wszystkim zgromadzonym w świetle kamer, że w 2010 roku wzrośnie składka na ubezpieczenie zdrowotne. No mamy Bogu dziękować 2012, a obietnice pana premiera, jak były funta kłaków warte, tak dalej są.
A musimy pamiętać, o jakich sumach mówimy. Polskie szpitale zadłużone są na 10 miliardów złotych.
10,5 miliarda, tak.
10,5 miliardów złotych zobowiązania ogólne, a wymagalne ponad 2 miliardy złotych. No to już są olbrzymie kwoty, a rząd Platformy Obywatelskiej, jak pani przewodnicząca mówi, 5 lat i praktycznie strategia tylko jedna.
Zadłużanie.
Komercjalizacja i prywatyzacja.
Panie pośle, ja czegoś nie rozumiem, bo usłyszałem chwilę temu, że rząd przeznaczył jakieś specjalne środki z odrębnej puli na podwyżki na środki płacowe w pewnym momencie. Może tak stało się raz.
W 2006 roku.
Sekundę. Natomiast szpitale tak naprawdę środki uzyskują przede wszystkim z kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia i w stosunku do 2005 roku. Te środki, które są dzisiaj, są o 60 milionów w Centrum Zdrowia, o 60 kilka milionów wyższe, a tak samo tyle koszta osobowe tam wzrosły. I tak naprawdę, jeżeli trzeba było przeprowadzić podwyżki, bo trzeba było przeprowadzić, to trzeba także znaleźć środki, żeby zrekompensować to dla pacjentów.
One się znalazły, bo to było płacone wtedy tak zwanym drugim strumieniem, panie prezesie. Ja pamiętam to bardzo dokładnie, bo to wtedy rzeczywiście była gigantyczna awantura o to, żeby właśnie te środki nie zostały jakby uszczknięte ze środków, które były przeznaczone dla pacjentów. Natomiast zgoda z panem prezesem o 100%.
Która jest na stronach Ministerstwa Zdrowia.
Ja myślę, że sam minister tego nie rozumie.
Bo mamy z jednej strony te środki, które szpital dostał w kolejnych latach i w stosunku do 2005 roku jest tego dzisiaj o 60 milionów więcej i mamy te środki, które poszły na koszta płacowe. Ja rozumiem, że to jest sumaryczny bilans, który był w tym szpitalu zrobiony. I to po prostu tego typu polityka, kiedy się daje więcej środków na leczenie i wszystko zjadają pensje, jest to polityka absolutnie fatalna. Takiej polityki państwo nie może prowadzić. Te środki powinny były pójść dwoma strumieniami. Na podwyżki płac były tak, niskie, ale także
panie,
na
panie prezesie, leczenia. To pan ma wiadomości jakby prasowe, to na pewno tak nie było i tak
to są
nie jest.
Wiadomości ze strony internetowej tak Ministerstwa Zdrowia.
Problem polega na tym, że jest Narodowy Fundusz Zdrowia, jest monopolista i praktycznie tutaj nie można jakichś działań takich perspektywicznych, racjonalnych, pragmatycznych podjąć, dlatego że ten monopolista dyktuje wszystko i właśnie na tym polega też błąd między innymi tej koalicji rządzącej, że nic nie zrobiła z Narodowym Funduszem Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu trzeba rozwiązać. Trzeba rozwiązać i trzeba stworzyć pewną konkurencję, ale jednocześnie zapewnić, że jeśli państwo ma odpowiadać za ochronę zdrowia i za zdrowie Polaków, a ma to odpowiedzialność konstytucyjną, bo ma zapewnić równy dostęp, ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, to musimy też wziąć odpowiedzialność, a nie to, że teraz z jednej strony Narodowy Fundusz Zdrowia monopolista i dyktuje wszystko i to jest dyktat, nie żadne kontrakty, tylko jest dyktat, nie żadne kontraktowanie. Z drugiej strony jest pewna pula tych pieniędzy, określona pula pieniędzy. No i trzeciej strony jest praktycznie cały czas walka o te kontrakty, które tak naprawdę może być szpital bardzo wysoko specjalistyczny, może spełniać bardzo dobrze misje, ale nie dostanie więcej pieniędzy, dlatego że tych pieniędzy więcej nie ma, dlatego że jest wszystko już uzgodnione.
Tylko ja na przykład jako obywatel chory, który potrzebuje, prawda, pomocy, no trochę trudno mi wnikać w to, co powinien zrobić minister finansów, co powinien minister zdrowia, czy premier, co robi NFZ, czy udziela tych pieniędzy, czy nie, czy jak wygląda sprawa, można powiedzieć, zakontraktowania, prawda, konkretnego szpitala. Ja bym chciał być leczony. I teraz, co w takiej sytuacji mamy zrobić, bo mówimy o konstytucji, o moich prawach, ale tak naprawdę czy są wprowadzane takie procedury, czy takie zmiany, nie wiem, ustawowe, czy ktoś teraz, o tym myśli?
Teraz nie ma, proszę ojca, teraz nie ma. Powiedziałem już, jest karkołomna i wręcz szkodliwa i niewybaczalna taktyka komercjalizacji, prywatyzacji. Prawo i Sprawiedliwość ma program, zresztą ogłosimy to na konwencji programowej 29 września teraz. Ma właśnie między innymi oczywiście likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, informatyzacja, sieć publicznych szpitali.
Tylko jeżeli tego parlamentu nie udałoby się rozwiązać jutro, tylko dopiero za 3 lata, no to może być tak, że dojdziemy do sytuacji bardzo trudnej, tak? Jeżeli dzisiaj mówimy 200 milionów Centrum Zdrowia Dziecka, inne szpitale podobne, kwestia zadłużenia, później może prywatyzacji, tak? Bo to jest takie no, przymuszenie za złotówkę ktoś kupi i będzie zarabiał, ale co z tą, nie wiem, normalną czy właściwą sytuacją, jaka powinna być w służbie zdrowia, bo my tak od jednej do drugiej
do właściwej strony. Do właściwej sytuacji to myślę nieprędko dojdziemy. Po prostu polska służba zdrowia, podobnie jak zresztą cała nasza gospodarka, bardzo boleśnie będzie odczuwała jeszcze przez wiele lat skutki kryzysu, który przed Polakami chowano, mówiono, że go nie ma.
To ten kryzys jest, zanim, można powiedzieć, PiS przyszedł do rządów, zanim Platforma przyszła, to kryzys był
jasne.
W Europie,
ja
tak?
Ja tutaj pozwolę się nie zgodzić z panem posłem, chociaż się na ogół zgadzamy, że zlikwidowanie NFZ-u uleczy sytuację. No nie uleczy, ponieważ po pierwsze w Polsce nie ma pracy. Jak nie ma pracy, to nie płacimy podatków. Jak nie płacimy podatków, to nie ma pieniędzy na składkę zdrowotną. Nie, panie pośle, no z pustego i Salomon nie naleje. Jeżeli nie ma pracy dla ludzi w Polsce i nie ma Polaków, którzy by tutaj chcą pracować, proponuje im się umowy, te tak zwane śmieciowe, czyli umowy na kontrakty cywilnoprawne, gdzie się oszukuje budżet państwa, płacąc najniższe podatki i najniższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. I my mamy w tej chwili, w tym roku sytuację, że miesiąc do miesiąca 800 milionów, prawie miliard złotych spływa mniej, bo to są zlikwidowane miejsca pracy, bo to są ludzie, którzy wyjechali na emigrację, bo to są ludzie, którzy nie pracują albo pracują w tak zwanej szarej czy czarnej strefie.
I od tego trzeba... Narodowego Funduszu Zdrowia nie wiąże się jakby z uszczerbkiem na miejscach pracy, dlatego że...
Nie, ja mówię o tym, że nie ma pieniędzy na leczenie, nie ma pieniędzy i w budżecie państwa nie ma. I po prostu w tej chwili sytuacja jest dramatyczna. Mamy stąd listy leków refundowanych i kombinowanie, gdzie by tu fundusz mógł to
mamy,
uszczknąć
mamy
pieniędzy.
Rozumieć, pani przewodnicząca, że co, że nie znajdzie się te 200 milionów na oddłużenie tego Centrum Zdrowia
proszę
Dziecka,
ojca,
bo nie mamy pieniędzy.
To nie jest tylko Centrum Zdrowia Dziecka. Centrum Zdrowia Dziecka nie jest jednym szpitalem, który jest w tak dramatycznej sytuacji. Jest Centrum Zdrowia Matki Polki, jest wiele szpitali w Warszawie i w Polsce, instytutów. To jest właśnie ten, o którym ojciec mówił, Prokocimiu, gdzie pan profesor pisze w imieniu wszystkich tych szpitali, ponieważ te szpitale leczą najtrudniejsze przypadki, które są najbardziej kosztowne i płaci się im najmniej. Jeżeli w funduszu, wszystko jedno panie pośle, czy to będzie Narodowy Fundusz Zdrowia, czy to będzie budżet państwa, nie ma pieniędzy, jakbyśmy nie nazwali tego, nie ma pieniędzy, bo Polacy po prostu nie wnoszą składek, bo nie pracują, nie ma pracy, jest bezrobocie albo szara i czarna strefa, to my możemy sobie najpiękniejsze reformy przedstawiać. Tylko niestety trzeba zacząć od przyczyny. Platforma rozłożyła wszystko. I w tej chwili próbuje przerzucać skutki, a to na samorządy, które nie tylko mają zdrowie, mają oświatę, drogi, inwestycje europejskie, pieczę zastępczą i nie wiadomo co jeszcze, sanepidy. I na te zadania nie dostają pieniędzy.
Ja myślę, że to jest logiczne, że muszą być równoległe działania. Z jednej strony wzrost nakładów na służbę zdrowia, a z drugiej strony uporządkowanie i naprawienie
tego systemu. Ale wzrost nakładów,
systemu.
Panie Przewodniczący, no panie właśnie. Pośle, wzrost nakładów może nastąpić wtedy, kiedy ja będę miała pracę, to niech mi rząd dociąży składką. Ale jeżeli tylko nie mam pracy, to może być 20.
Co w tej sytuacji? Bo myśmy, można powiedzieć, wiemy, tak? Zdiagnozowaliśmy, że właśnie jest problem bezrobocia, nie ma składek, nie ma pieniędzy. To znaczy, że jesteśmy w patowej sytuacji
Ja bym zaczęła od tego, co zapowiadała pani minister Kopacz, mianowicie od uszczelnienia systemu. Mianowicie od tego, co od chyba 12 czy 13 lat obiecuje się, a się nie zrobiło. Mianowicie wprowadzenie jednolitego rejestru usług medycznych. To po pierwsze to jest to, żeby ojciec nie musiał chodzić z całym plikiem papierów udowadniających, że jest ojciec ubezpieczony, tylko po prostu rzeczywiście, żebyśmy mając
przychodzę z jednym
dokument tylko. Ubezpieczenia. No ja muszę powiedzieć, że ostatnio nie miałam takiego papieru i musiałam napisać oświadczenie, że poniosę wszelkie konsekwencje, jeżeli oszukam, że mój pracodawca na przykład nie odprowadza za mnie składki. Więc to jest niezbyt przyjemne uczucie, bo człowiek od razu na dzień dobry, mimo że jest chory, to musi jeszcze się rzeczywiście tutaj dosyć mocno zestresować, że jest ubezpieczony. Ale wracając do tego, co należy zrobić. My musimy wśród tych pieniędzy, które już dzisiaj są, bardzo mocno popatrzeć, czy ten system nie przecieka. A my wiemy, że przecieka. Do 8 miliardów podejrzewam, można by było zaoszczędzić pieniędzy, gdyby tylko rząd chciał wprowadzić taki system, który na przykład jest dzisiaj na Śląsku, znaczy on już jest kilku lat na Śląsku, to będzie taka karta, gdzie przychodzi ojciec i tam widać, kiedy ojciec był ostatni raz u lekarza, jakie leki, a czy ojciec nie wyłudza, a czy na przykład jakie leki ordynuje lekarz. Natomiast cały czas w tej chwili to, co proponuje Platforma, to nie jest rozwiązanie systemowe, to jest przerzucanie kosztów. Aha, brakuje nam pieniędzy, przerzucimy na samorząd. Brakuje nam pieniędzy, zmienimy listę leków refundowanych, niech pacjenci dopłacą. I tak to się po prostu dzieje.
Dlatego, że to proszę... jeden prosty z tego wniosek. Tak? Bez wzrostu gospodarczego, realnego
tak
wzrostu
jest.
Gospodarczego w kraju, bez innej polityki makroekonomicznej tak w naszym państwie, te sprawy są bardzo, bardzo trudne do rozwiązania. Ja bym chciał... Korzystając z okazji, zwrócić uwagę na najprostszą rzecz, o czym mówiła pani przewodnicząca chwilę temu. Jeżeli na przykład mówimy o ubezpieczeniach społecznych, o tym, co się obywatelom należy z tego tytułu, że są obywatelami, o ubezpieczeniach emerytalnych, zdrowotnych i z drugiej strony, mówi się, że tu jest dziura w ZUS-ie, że nie ma pieniędzy na leczenia, z drugiej strony lansuje się jako model zatrudnienia, samozatrudnienie, umowy śmieciowe, to wiadomo, że ktoś, kto podpisuje kontrakt z inną firmą i sam się zatrudnia we własnej firmie, zrobi wszystko, co jest możliwe, żeby odprowadzić najmniejszy ZUS, najmniejsze podatki i w praktyce to prowadzi do tego, że mamy dziurę finansową i dalej. Powiedzmy to do końca, no jednak ten system solidaryzmu społecznego, że na przykład jeżeli chodzi o emerytury, że młodsze pokolenie pracuje na to, żeby starsi mogli otrzymać te emerytury, no to wymaga rozsądnej, długofalowej polityki po prostu demograficznej.
Tak,
jeżeli
proszę
w Polsce
ojca,
się prowadzi
wchodzić.
Politykę taką, że im mniej obywateli, tym lepiej, no to wiadomo jest, że za ileś tam lat nie będzie komu pracować na te emerytury. Przecież to samo jest w systemie ochrony zdrowia. Jeszcze, jeżeli można, dwa zdania i kończę. Przecież są państwa na świecie, które prowadziły aktywną politykę demograficzną ze względu na swoją sytuację. Ja przypominam, skończyło się to zresztą fatalnie, bo to było źle zrobione we Francji, bo ściągnięto mniejszość muzułmańską, ale no jednak ściągano kogo się da, bo widziano, że jest dziura demograficzna. Izrael. Państwo, które powstało na pustyni, które dzisiaj ma około 8 milionów obywateli. Naprawdę oni się nie urodzili na tamtym terenie, ale jest aktywna polityka państwa. Natomiast jak w Polsce się mówi, czy o becikowym, czy o polityce prorodzinnej, to mówi się, że to jest ciemnogród, że tak nie należy. No, przepraszam, to jest jakaś głęboka niekonsekwencja. Przecież nie będzie komu w przyszłości pracować, jeżeli nie będzie tego następnego pokolenia.
Tak, to są też, drodzy państwo, pewnego rodzaju, można powiedzieć, diagnozy. Nie wiem, co myślą prawda, rządzący, minister, czy odpowiedzialni za ten sektor, konkretny, bardzo ważny sektor życia społecznego, no kwestia zdrowia. Sypie się zdrowie, można powiedzieć, sypie się, ktoś powie wszystko w życiu. I teraz no, tutaj pewne diagnozy, że powinno być to, można by jeszcze to zastosować, kwestia rozwiązań, żebyśmy byli rzeczywiście państwem takim prorodzinnym, a nie tylko przerzucali odpowiedzialność z jednych na drugich, tak?
Nie możemy teraz takie zostawić właśnie telewidzów w takim przeświadczeniu, że takim katastroficznym przeświadczeniu, że oto nie będzie wzrostu gospodarczego, to już Polacy będą chorować i nie będą mieli się gdzie leczyć. I oczywiście tak może się zdarzyć, ale to też nie jest